Boczek, niegdyś skromny fundament przetrwania warstw pracujących, przeszedł w nowoczesności fascynującą transformację, stając się wielowarstwowym konstruktem społecznym. Niniejszy artykuł analizuje, jak ten produkt spożywczy ewoluował od biologicznej polisy ubezpieczeniowej biedoty do totemu luksusu i oręża w walce klasowej. Autorzy dekonstruują mechanizm, w którym kapitalizm najpierw stygmatyzuje dany produkt, by następnie poddać go procesowi estetyzacji i sprzedaży jako autentyczne dziedzictwo. Boczek stał się dokumentem administracyjnym przebranym za śniadanie. Nośnikiem ideologii, w którym pali się fundamentalna sprzeczność nowoczesności. Rozpiętość między tęsknotą za naturą a przemysłową produkcją. Na początku był tłuszcz, lecz nie ten opowiadany dziś przez sommelierów smalcu. Pierwotny tłuszcz był zwyczajny, konieczny, twardy i solony, przechowywany z myślą o przetrwaniu najcięższych miesięcy zimy. W tamtym świecie plaster boczku nie był wyborem estetycznym, lecz biologiczną polisą ubezpieczeniową dla ludzi pracujących fizycznie. Z czasem ta surowa konieczność zaczęła obrastać w skomplikowane znaczenia kulturowe. W pewnej symbolicznej dolinie żyli ludzie trzech stołów, których menu definiowało ich pozycję w hierarchii świata. Przy pierwszym stole siedzieli ci, którzy jedli boczek z braku jakiejkolwiek innej alternatywy białkowej. Przy drugim zasiedli ci, którzy demonstracyjnie wybierali wołowinę, by zamanifestować swój nadmiar. Przy trzecim stole znacznie później pojawili się konsumenci kupujący dawny pokarm biedoty jako symbol własnej, wyrafinowanej prostoty. Pierwsi solili mięso, żeby nie zgniło, drudzy gardzili nim, bo zbyt mocno śmierdziało niedostatkiem. Trzeci natomiast zapłacili za nie fortunę, ponieważ zapach biedy odpowiednio przefiltrowany przez menu degustacyjne zaczął nagle pachnieć szlachetnym dziedzictwem. Wszak elita nie schodzi do ludu, elita zamawia ludowość z pairingiem koktajlowym w klimatyzowanym wnętrzu. Tak właśnie działa mechanizm kultury, który najpierw coś stygmatyzuje, by po latach poddać to procesowi głębokiej estetyzacji. Następnie system opatentowuje moralne rozgrzeszenie, dokleja etykietę lokalne lub heritage breed i sprzedaje produkt klasie wyższej jako powrót do utraconej autentyczności. Na samym końcu wielka korporacja produkuje supermarketową wersję tejże autentyczności, która jest grubo krojona i przemysłowo powtarzalna. Cały ten proces pokazuje, że kapitalizm nie posiada trwałych tabu, a jedynie produkty czekające na odpowiednią kampanię marketingową. Toteż boczek przestał być tylko jedzeniem, stając się wielowarstwowym konstruktem społecznym, który kupujemy wraz z całą ideologiczną otoczką. Boczek w tej historii nie jest wyłącznie produktem spożywczym, lecz precyzyjną soczewką skupiającą w sobie napięcia klasowe, rasowe i medyczne. Mark Ashton w książce American Bacon – The History of a Food Phenomenon rekonstruuje dzieje tego produktu jako historię cywilizacyjnego przewrotu. Pokazuje on, jak pożywienie pogardzanych warstw społecznych stało się jednocześnie ikoną fast foodowego nadmiaru oraz luksusowego rzemiosła. Trzeba więc postawić tezę ostrą, lecz intelektualnie uczciwą. Boczek stał się w kulturze globalnej ruchomym znakiem społecznej legitymizacji. W zależności od epoki oznaczał on zacofanie, militarną użyteczność, chemiczne zagrożenie lub popkulturową obsceniczność. Współczesny paradygmat naukowy nakazuje nam czytać tę historię przez kilka nakładających się na siebie rejestrów jednocześnie. Antropologia żywności pokazuje, że jedzenie organizuje granice grupowe i buduje trwałe hierarchie symboliczne. Z kolei ekonomia polityczna ujawnia, że nasz gust nie jest niewinnym wyborem, lecz efektem podaży, reklamy i infrastruktury. Prawo środowiskowe brutalnie przypomina, że za romantyczną wizją wędzenia stoją twarde realia emisji oraz rygorystycznych wymogów sanitarnych. Socjologia klasy dodaje natomiast, że autentyczność staje się dobrem luksusowym dopiero wtedy, gdy zostanie odebrana tym, którzy żyli nią z konieczności. Aktualna wiedza naukowa potwierdza tę niejednoznaczność, bowiem nie sposób dziś mówić o boczku, ignorując jego klasyfikację jako czynnika rakotwórczego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje mięso przetworzone jako kancerogen grupy pierwszej, co stawia je w jednym rzędzie z najpoważniejszymi zagrożeniami. W debacie publicznej często powraca sugestia, że codzienne spożycie 50 gramów takiego mięsa wiąże się ze wzrostem ryzyka raka jelita grubego. Warto jednak dodać, by nie popaść w histerię, że jest to ryzyko populacyjne zależne od stylu życia i profilu zdrowotnego. Fakt pozostaje jednak faktem. Nauka nie pozwala redukować problemu do memu o boczku, który rzekomo wszystko naprawia. Wszystko zależy bowiem od częstotliwości spożycia, technologii przetworzenia oraz całego kontekstu naszej codziennej diety. Z drugiej strony, współczesna polityka środowiskowa nie pozwala nam postrzegać trzody chlewnej wyłącznie przez pryzmat smaku czy rynkowej tradycji. W Polsce na początku grudnia 2024 roku po głowie świń wynosiło około 9 milionów sztuk, co oznacza wyraźny spadek względem lat ubiegłych. Sektor ten znajduje się pod ogromną presją kosztów chorób oraz zmieniających się oczekiwań regulacyjnych ze strony Unii Europejskiej. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że emisje amoniaku z rolnictwa powodują eutrofizację wód, czyli proces ich nadmiernego użyźnienia prowadzący do deficytu tlenu. Redukcja tych emisji w naszym kraju jest szczególnie trudna ze względu na bardzo rozdrobnioną strukturę gospodarstw rolnych. Niemniej unijna dyrektywa IED 2.0 nakłada nowe obowiązki na największe fermy, pozostawiając mniejszych producentów poza najbardziej rygorystycznymi wymogami. Jedna z najważniejszych osi argumentacji dotyczy dawnego, niemal ontologicznego przeciwstawienia wołowiny i wieprzowiny, które wykraczało daleko poza wąskie ramy kulinarne. Wołowina w tradycji anglosaskiej przez długie dekady uchodziła za mięso porządku, racjonalnej kontroli i imperialnej siły. Krowa wymagała przecież rozległych pastwisk, ogromnych zasobów, stałej opieki oraz skomplikowanej infrastruktury. Świnia natomiast mogła egzystować bliżej odpadków, lasu i gospodarczego marginesu, stając się symbolem przetrwania w warunkach nieformalnych. W ten sposób powstają trwałe hierarchie smaku, które służą do dyscyplinowania całych grup społecznych. Elity nie tylko jedzą inaczej, ale przede wszystkim czynią własną dietę uniwersalną normą, a cudzą dietę medyczną lub moralną diagnozą. Jeśli człowiek spożywa świeżą wołowinę, postrzegany jest jako silny, racjonalny, miejski i postępowy obywatel godny zaufania. Jeśli jednak jego dieta opiera się na boczku, zostaje etykietowany jako prymitywny, ciężki, wiejski i cywilizacyjnie zacofany element systemu. Booker T. Washington, promując w Tuskegee spożywanie wołowiny zamiast boczku, doskonale rozumiał ten skomplikowany kod społeczny i polityczny. Wiedział on bowiem, że w tym kontekście nie chodziło tylko o dietę, lecz o fundamentalny awans symboliczny całej grupy. Wołowina miała komunikować dyscyplinę, przynależność do klasy wyższej i zgodność z burżuazyjnym wzorcem samokontroli, który był biletem do pełnoprawnego obywatelstwa. Boczek natomiast niósł ze sobą zbyt ciężki bagaż niewolnictwa, skrajnej biedy i plantacyjnego przymusu, od którego należało się odciąć. Tu jedzenie staje się językiem społecznej emancypacji, a ciało ma manifestować: nie jesteśmy już tym, czym uczynił nas opresyjny system. W połowie XX wieku boczek wchodzi w głęboki kryzys wizerunkowy, stając się centralnym punktem dwóch nowoczesnych lęków: strachu przed tłuszczem oraz lęku przed chemią. Społeczeństwo, które nauczyło się traktować ludzkie ciało jako nieustanny projekt do optymalizacji, zaczęło postrzegać jedzenie jako narzędzie moralnej samokontroli. W tym nowym paradygmacie szczupłość przestała być kwestią estetyki, a stała się czytelnym znakiem dyscypliny wewnętrznej i sukcesu życiowego. Otyłość z kolei zaczęła być interpretowana jako widoczny dowód upadku woli, co nadało kalorii rangę małego codziennego trybunału, przed którym staje każdy konsument. Można wręcz rzec, że kaloria stała się spowiednikiem mieszczaństwa, rozliczającym nas z każdego kęsa i każdej chwili słabości przy lodówce. W tym surowym reżimie dietetycznym boczek jawi się jako oskarżony idealny, niemalże archetypowy recydywista archaicznego, niepohamowanego apetytu. Jest tłusty, słony, intensywny i niepokojąco cielesny, co sprawia, że nie da się go spożywać w sposób dyskretny czy niezauważony. Najbardziej wyrafinowany etap tej historii rozpoczyna się wraz z nadejściem ery Kraft Bacon, czyli boczku rzemieślniczego. Tu nie chodzi już o fast foodowy nadmiar, ale o luksusowy i niemal rytualny powrót do rzekomej prostoty. Wielkomiejskie elity, zmęczone kuchnią molekularną i intelektualną anoreksją talerza, zaczęły szukać ratunku w produktach o rodowodzie rustykalnym. Boczek okazał się w tym kontekście idealny, ciężki, dymny i ostentacyjnie chłopski, stanowiąc doskonałą antytezę dla laboratoryjnej precyzji nowoczesnej gastronomii. To powrót do tego, co szczere, choć jest to szczerość starannie wyreżyserowana na potrzeby zamożnego, poszukującego wrażeń klienta. Alan Benton czy producenci tacy jak Nueces stali się nowymi symbolami autentyczności, a ich wyroby trafiły do najbardziej luksusowych restauracji. Z punktu widzenia czystej gastronomii jest to proces zrozumiały, gdyż dobry rzemieślniczy boczek posiada niezwykle złożony profil sensoryczny. Wynika on z czasu, dymu, jakości soli oraz doświadczenia producenta, a nie z taśmowej, bezosobowej produkcji przemysłowej. Nie ma potrzeby udawać, że wszystko w tym procesie jest wyłącznie konstrukcją społeczną, ponieważ autentyczny smak rzeczywiście istnieje. Jednak ten smak nigdy nie występuje w próżni. Zawsze przychodzi do nas z konkretnym rachunkiem i starannie skrojoną opowieścią. Bradwise trafnie opisuje to zderzenie między fizycznym nadmiarem a potrzebą zachowania moralnej powściągliwości przez klasy wyższe. Zamożny konsument może zjeść coś tłustego, a jednocześnie czuć się etycznie lepszym od klienta taniego fast foodu. Jego boczek pochodzi przecież od starej rasy świń, od lokalnego producenta z twarzą, w narracji pełnej troski o środowisko. To rozwiązanie jest genialne. Grzech obżarstwa pozostaje, ale zostaje on opakowany w szaty obywatelskiej cnoty. Hedonizm otrzymuje w ten sposób certyfikat, który pozwala cieszyć się smakiem bez zbędnego poczucia winy, zamieniając konsumpcję w akt etyczny. W tym miejscu pojawia się pojęcie kulinarnego cosplayu, czyli praktyki polegającej na przyjmowaniu ról i tożsamości poprzez wybory żywieniowe, co pozwala elitom bawić się w prostotę. Romantyzują one surową prowincję, wyobrażając sobie życie człowieka z gór podczas krojenia twardego boczku w swojej nowoczesnej kuchni. To niemal komiczna scena mieszczańskiego eskapizmu, w której nie trzeba opuszczać Nowego Jorku, by poczuć więź z naturą. Jest to rodzaj turystyki klasowej wykonywanej za pomocą noża kuchennego, gdzie cudza konieczność staje się naszą weekendową rozrywką. Elita nie schodzi do ludu, elita zamawia ludowość z pairingiem koktajlowym, konsumując jedynie estetyczny odprysk rzeczywistości. Boczek pozostaje dziś najwierniejszym świadkiem naszych czasów, w którym jak w zwierciadle odbijają się wszystkie nasze zbiorowe lęki i aspiracje. Czy staliśmy się już tylko konsumentami własnej nostalgii kupującymi autentyczność w plastikowym opakowaniu? Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze spojrzeć na talerz bez marketingowego filtra, dostrzegając w nim nie tylko smak, ale i odpowiedzialność za świat, który współtworzymy.